Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Obok krzyża Jezusa stały matka Jego i siostra matki Jego, Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki: niewiasto, oto syn twój. Następnie rzekł do ucznia: oto matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Dobrze, usiądźmy sobie na chwilę. Tak jak mówiłem we wstępie do tej mszy świętej, to jest, myślę, wielka łaska, że rozpoczynamy te nasze rekolekcje razem z Maryją. Ja tego zupełnie nie planowałem. Tak po prostu wyszło z kalendarza. Był akurat poniedziałek, 15 września. No to początek tygodnia i tak akurat wspomnienie Święto Matki Bożej Bolesnej. A przecież o wiele wcześniej pojawił się pomysł na tę rekolekcję. Tytuł: Uzdrowienie serca. Więc jeżeli serce mamy uzdrawiać, to znaczy, że to serce jest chore, że to serce czasem cierpi, że coś mu dolega. I przy nas na samym początku jest obecna Matka Boża, której serce najbardziej bolało, której sercu zadano największe cierpienie. I cokolwiek wydarzyłoby się naszemu sercu, jakiekolwiek byłyby tam rany, one są naprawdę niczym w stosunku do tego, co działo się w sercu Maryi. I co to oznacza dla nas? Że ona doskonale wie, co czujemy, przez co przechodzimy, i ona też podpowie nam, podprowadzi pod te rozwiązania, które pomogą nam poradzić sobie w tych właśnie okolicznościach naszego życia, w których możemy poczuć, że no, temu naszemu sercu potrzeba jakiejś teraz szczególnej łaski. Potrzeba dotknięcia Jezusa Chrystusa, potrzeba uzdrowienia. I pamiętam też jedną z rozmów, która pojawiła się przed tymi rekolekcjami. Mianowicie pewna osoba mówi, że jeżeli chcę pojechać na te rekolekcje, to boję się, że ktoś sobie pomyśli, że wybór tego dokładnie tytułu oznacza, że ja się przyznaję do tego, że mam jakieś problemy sercowe, że o to coś mnie boli, że ja się tego wstydzę, że to jest jakiś rodzaj, nie wiem, napiętnowania czy czegokolwiek innego. Ja mówię: nie. My mówimy tutaj o takich sprawach, które nie dotyczą jakiejś małej grupki ludzi, ludzi, jak to powiemy, stygmatyzowanych, bo ich serca są bardzo poranione. To są rekolekcje, to jest temat, który dotyczy dosłownie każdego człowieka, bo nie ma człowieka, którego serce choćby jeden raz w życiu nie zostało przez kogoś podrapane, poranione. Po prostu to jest wpisane w nasze życie, że takie sytuacje się przytrafią, więc dobrze, że tutaj jesteście i uważam, że każdy człowiek, im szybciej przyzna się do tego, że ktoś mu zadał ból i że ta rana nie została uzdrowiona, im szybciej się do tego przyznamy, tym szybciej zwrócimy się o pomoc. I to tam, gdzie trzeba, czyli do Jezusa Chrystusa, bo tylko On może nam pomóc. Ale jak widzimy, mamy z tym problem przyznać się do tego, że coś jest nie tak, że coś nas boli, a popatrzmy, czy można powiedzieć, że jest coś ważniejszego w nas niż nasze serce? Coś, o co trzeba bardziej zadbać niż o własne serce? No właśnie, chyba nie. Bo sam Pan Jezus powie do świętej siostry Faustyny Kowalskiej: z miłości będziecie sądzeni. Czyli niejako sam Pan Jezus mówi: miłość jest najważniejsza. Od niej zależy wszystko, także nasze życie wieczne. Więc ta sprawa naszego życia musi być uporządkowana. To znaczy, ona musi dobrze funkcjonować. Ta przestrzeń, która odpowiada za miłość, nasze serce, ono musi być zdrowe. To nie znaczy, że ono zawsze będzie wolne od ran, które zadają ludzie, bo po prostu żyjemy w takim, a nie innym świecie. I wciąż będziemy trafiać na takich ludzi, którzy będą po prostu zadawać nam ból, cierpienie. Także w przestrzeni naszego serca. Ale ponieważ uświadomimy sobie te rany, które już są, i nauczymy się, co z tym robić, jak reagować w takich sytuacjach, możemy spokojnie iść przez życie i tym się za bardzo nie przejmować. Dokładnie tak samo, jak bierzemy pod uwagę to, że każdy z nas może przejść przez tą jesień, zimę, no nie wiem, zachorowawszy na grypę. I czy to już dziś nas paraliżuje, czy to powoduje, że już w ogóle nic nie planujemy na jesień i na zimę, no bo przecież będę chorował na grypę? No nie. że to jest coś naturalnego. Każdemu z nas się przytrafią jakieś choroby i to nawet znacznie poważniejsze niż grypa. Ale ponieważ wiemy, co mamy wtedy robić, jak reagować na taką chorobę, bo już kiedyś przez nią przechodziliśmy i doszło do uzdrowienia, to tego już się wcale nie boimy. Najgorzej to jest właśnie wtedy, kiedy człowiek zachoruje na coś po raz pierwszy i wtedy zaczyna nie dość się bać, ale nawet wstaje sam przed sobą z takim poczuciem bezradności, takiej wielkiej słabości. I może wielu z nas czuje się tak właśnie, kiedy rozmawiamy o sprawach serca, że to jest może chyba pierwszy taki raz, że szczerze będziemy starali się przyznać do tego, że no nie wszystko w tym sercu jest zdrowe i że są pewne rany, które powodują, że no po prostu coś tam szwankuje, że nie działa tak, jak powinno. I po prostu tego się bać nie trzeba, tej konfrontacji z własnymi słabościami czy z jakimiś sytuacjami życia, które doprowadziły do tego, co w sercu się dzieje. Jest to, myślę, jakimś ważnym elementem tego procesu uzdrowienia, umieć powiedzieć samemu sobie, że to i to wydarzyło się z mojej winy, a może nie z mojej winy, ale cóż, no, ja wiem, że problem jest i wiem, że coś z tym trzeba zrobić i wiem już, co mam z tym problemem robić. I dzisiaj chcemy właśnie taką pierwszą lekcję pobrać i to od samej Maryi, od której, jak już powiedzieliśmy, musimy się uczyć, co to znaczy mieć to serce poranione. Uczyć się czego? Przede wszystkim trwać cały czas przy Bogu. To jest właśnie ta pierwsza i najważniejsza lekcja, że ona w tym doświadczeniu niewyobrażalnego bólu nigdy nie odwróciła się od Boga. Nigdy nie obwiniła Boga. A to są najczęściej pierwsze reakcje ludzi, którzy przechodzą przez jakieś cierpienie. A już powiedziałem, cierpienia serca to często to są jedne z największych cierpień, jakie doświadczają ludzie. Maryja nie odwróciła się od Boga, nie zbuntowała się przeciwko swojemu własnemu synowi, mówiąc, to nie tak miało wyglądać. Przecież masz moc, jesteś Bogiem. Jak ludzie wołali, jak jesteś Bogiem, zejdź z tego krzyża. Nie. Ona po prostu cały czas powtarzała to, co powiedziała, kiedy anioł do niej przyszedł w chwili zwiastowania. Bądź wola Boża, niech się dzieje wola Boża w moim życiu. Niech to Bóg decyduje o tym, co się w tym życiu będzie działo. Bóg wie najlepiej. Bóg wie najlepiej, dlaczego to czy coś innego pojawiło się w moim życiu. I to jest fundamentalna rzecz. Ilekroć przychodzą do mnie ludzie, którzy mają jakieś problemy na tej płaszczyźnie serca, zwierzają się ze swoich różnych chorób, cierpień. Nie lubię tak w procentach, ale większość, zdecydowanie więcej niż 50%, przeszła wtedy przez jakiś rodzaj kryzysu, kryzysu wiary. Czyli pośrednio obwiniła Pana Boga za to. Ostatnia taka sytuacja dzisiaj rano, kiedy to dostałem maila od takiej jednej pani. Bardzo ciekawy mail zresztą, ale też mail smutno się skończył, bardzo smutno, bo napisała, że od czasu tego właśnie doświadczenia chodziło o to, że mąż od niej odszedł, ale no, przyczyny, dla których odszedł, oczywiście są bardzo skomplikowane. W każdym razie od tego momentu ona mówi, ja do kościoła nie chodzę, od tego momentu ja się nie modlę. Co więcej, nie ochrzciłam naszego wspólnego dziecka. Czyli to taki dodatkowy rodzaj kary, który wymierza Bogu. No, czy Boga można ukarać? No nie, no sam i sobie czyni krzywdę, a najbardziej krzywdę wyrządza dziecku. I tak właśnie jest, kiedy odwracamy się od Pana Boga, przeżywając, doświadczając cierpienie. Sami sobie czynimy wtedy wielką, wielką krzywdę, bo to jest dokładnie na odwrót. W tym doświadczeniu cierpienia natychmiast trzeba iść do Boga i przy Nim być. My tutaj niestety często popełniamy ten błąd, że zamiast iść tam, gdzie ta pomoc jest pewna, no to właśnie uciekamy od tego, który tę pomoc może dać. I co więcej, to właśnie Jego obwiniamy, Boga obwiniamy za to, co nas spotkało. Bo przecież, Boże, mogłeś to zrobić zupełnie inaczej. Jesteś przecież Bogiem. Gdybyś mnie kochał, nie dopuściłbyś do takiej sytuacji. Więc patrzymy się na Maryję i Maryja stoi pod krzyżem i po prostu współcierpi ze swoim synem. Nie zadaje pytań dlaczego, nie zadaje pytań co dalej. Ona po prostu jest przy Jezusie i jest w tej chwili, w którą właśnie przeżywa. Jest przy krzyżu, jest przy Jezusie. I to jest kolejna dla nas ważna nauka. Nie wychodzić wtedy ani w przyszłość, ani w przeszłość. nie pytać, czy może coś powinienem zrobić innego, może popełniłem błąd, tylko po prostu nauczyć się żyć tą chwilą, którą teraz jesteś przy Bogu. Oddawać Mu to Twoje tu i teraz. Nie mamy władzy nad przyszłością, nie wiemy, co nas w przyszłości spotka. Tym bardziej nie mamy władzy nad przeszłością, ale to my decydujemy o tym, co się dzieje tu i teraz. I to od nas będzie zależało, czy my będziemy właśnie to teraz spędzać z Bogiem, czy właśnie będziemy gdzieś zupełnie gdzieś indziej. Tak więc druga bardzo ważna lekcja, którą daje nam Maryja. Trzecia, jeżeli mówimy o tej przeszłości. Przecież już dawno, dawno, kiedy Jezus był jeszcze maleńkim dzieckiem, niedługo po ofiarowaniu Go w świątyni pojawia się starzec Symeon i zapowiada Maryi, że Twoje serce przeszyje miecz boleści. Czyli już wtedy ona doskonale wiedziała, że to, co teraz jest powodem jej wielkiej, niewyobrażalnej radości, kiedyś będzie przedmiotem jej wielkiego cierpienia. I chyba to jest taka ważna prawda, którą warto też wziąć sobie do serca, że tam, gdzie jest wielka miłość, tam też będzie najpewniej wielkie cierpienie. I że w ogóle nie ma miłości bez doświadczenia cierpienia. Że trzeba się też z tym jakoś pogodzić. Czasami ludzie unikają przed miłością, bo boją się tego cierpienia. I to jest błąd. Kiedy ktoś decyduje się na małżeństwo, wie, jeżeli to czyni świadomie, dojrzale, że będą takie chwile, będą takie sytuacje, że przyjdzie to cierpienie, że oto ten współmałżonek uczyni wobec ciebie coś, co ciebie bardzo porani, ale czy to ma nas zniechęcać do tego największego daru z siebie, jakim jest właśnie ślub? To przyrzeczenie: chcę być przy tobie, dopóki śmierć nas nie rozłączy. Nie, ono nigdy nas nie powinno paraliżować i hamować przed tymi decyzjami. Tak samo matka czy ojciec, kiedy decydują się na potomstwo, otrzymują je od Pana Boga. Zdają sobie też sprawę, że to dziecko będzie dla nich przyczyną nie jeden raz cierpienia, może płaczu, łez, może i wstydu. Ale czy to spowoduje, że oto powiedzą: nie chcę mieć nigdy dzieci? To byłoby bardzo egoistyczne. I jeszcze wyżej patrząc, Bóg. Przecież On, stwarzając nas, wiedział, że nie jeden raz damy Mu solidnego kopniaka, tak nieładnie mówiąc. Ale czy to spowodowało, że Bóg nas nie powołał do istnienia? Nie, powołał nas do istnienia. On nas chce. Jego miłość jest większa niż świadomość, że oto my Mu zadamy ból, i to nie jeden raz. Więc wpatrując się najpierw w przykład samego Boga, ale też i Maryi, matki, która miała świadomość, że przecież ten, którego najbardziej ukochała, pośredni sposób będzie przyczyną jej niewyobrażonego bólu, to jednak przyjęła to i po raz kolejny mówi Bogu: tak, zgadzam się, niech będzie, niech dzieje się wola Twoja. Czyli to doświadczenie cierpienia, które pojawia się w naszym życiu na gruncie miłości, ono nie dość, że nigdy nie powinno być dla nas jakimś czynnikiem blokującym, hamującym, co raczej może stać się jakimś wielkim błogosławieństwem, jeżeli nauczymy się to przeżywać tak właśnie, jak to czyniła Maryja. To znaczy przez zgodę na wielką miłość zgadza się także na to, że przyjdzie jakieś cierpienie, ale w ostateczności to wygrywa właśnie miłość. W ostateczności zawsze zwycięża miłość. I to jest właśnie taka kolejna rzecz, której chcemy się od niej uczyć. I jeszcze kolejna rzecz, mianowicie jest w tym bólu, stoi pod krzyżem i zawierza to wszystko, co się dzieje, swojemu synowi. Ona być może w tym momencie nawet nie wie, co się będzie działo dalej z nią samą, jak będą wyglądały losy tych, których pokochała, którzy stali się jej bliscy, to znaczy apostołów, bo przecież został przy niej tylko Jan. I my nieraz mamy dokładnie takie same obawy, lęki, że oto spotkało mnie coś, co jest powodem mojego cierpienia, co uderza w moje serce. I znowu zaczynam się bać, zaczynam się lękać, tworzę sobie w głowie jakieś scenariusze, które w bardzo mrocznych barwach przedstawiają moją przyszłość, osoby mi bliskie, i zastanawiam się wtedy, co robić. Często popełniam pomyłki. żeby nie mówić tak górnolotnie, to przejdę do jakiegoś przykładu. Mianowicie, kiedy może się przydarzyć taka sytuacja, że jesteś w jakiejś relacji, w jakimś związku. No i widzicie, że dzieje się źle, że są pewne znaki, które oto pokazują, że nic z tego nie będzie. No ale wtedy się zaczyna zastanawiać, no ale mamy się rozejść, no zostawię tę osobę, co z nią będzie? I niejednokrotnie jest tak, że ktoś decyduje się zostać w bardzo toksycznym, by nie powiedzieć patologicznym związku, bo boi się i co będzie z nią, czy z nim, jeśli z nim albo zostanę, albo nie zostanę, jeżeli go opuszczę. Jeśli bym miał się odwołać do tego, co słyszę od moich znajomych, którzy pracują w sądach kościelnych, gdzie codziennie rozstrzygane są sprawy o te tak zwane nieważności małżeństw, to wiele z tych spraw, które bada sąd biskupi, pochodzą dokładnie z tego mianownika, o którym teraz mówię, że ktoś zdecydował się na ślub z jakimś chłopakiem albo z jakąś dziewczyną, bo mu po prostu było żal go zostawić. Kiedy rozum i wszyscy podpowiadali, że ten związek trzeba uciąć, a oto właśnie ta osoba, no tak się litując, mówi, no dobra, to się ożenię z nią, wyjdę za niego za mąż i tak dalej. Ale to był błąd, bo się za bardzo wtedy boimy, a co będzie z tą osobą, zamiast zawierzyć tę sprawę Panu Bogu. Więc od Maryi się uczymy, że to Bóg się będzie troszczył o to, co będzie się działo w życiu, czy to naszym, czy naszych bliskich, te osoby, które pokochaliśmy, z którymi spotkaliśmy się przez chwilę. Po prostu Bogu zawierzam wszystko i Jemu to oddaję. Ale właśnie, i teraz to jest kolejna rzecz, do której przechodzimy. Maria sama nie zostaje. Jezus się także o nią zatroszczył i stawia na jej drodze ucznia Jana i mówi do matki, niewiasto to syn twój, a potem do ucznia, oto matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Co przez to chce nam powiedzieć Jezus? Że w tym doświadczeniu krzyża nigdy nas Bóg samych nie zostawi. Po pierwsze jest On sam, ale także często daje nam jakiegoś człowieka, który jest dla nas wsparciem, który pomaga nam przejść przez ten najtrudniejszy, najbardziej bolesny czas. I dobrze jest o takiego człowieka prosić. Dobrze jest też zauważyć, że oto przecież ktoś jest, interesuje się mną. Może właśnie ty cierpisz, a tu się dobija do ciebie ktoś telefonem, może chce się z tobą spotkać. Jak reagujesz? Czy jesteś w stanie przyjąć towarzyszenie tej osoby, jej pomoc? Czy raczej blokujesz, odrzucasz te telefony? Nie chcesz się z nikim widzieć, zamykasz się w swoich czterech ścianach i tkwisz w tym bólu. Maria poddała się słowom swojego Syna Jezusa i rzeczywiście od tej godziny była matką dla Jana. Pozwoliła na to, żeby on się o nią troszczył, żeby to on podejmował jakieś decyzje, które miały zapewnić jej bezpieczeństwo, jej codzienność. Tutaj też ważna rzecz, o której trzeba wiedzieć i wspomnieć. Mianowicie może być tak, że w chwili bólu pojawi się obok nas człowiek dany od Boga, ale też i zły duch chce coś ugrać i nam podstawi kogoś od siebie. Jak rozpoznać, kto jest od kogo? Kto jest od Boga, kto jest od złego ducha? Myślę, że to jest bardzo prosta sprawa. Człowiek dany nam od Boga, on będzie starał się, żebyśmy byli zawsze blisko Pana Boga w tym doświadczeniu, żebyśmy szukali wsparcia, żebyśmy szukali pomocy u Boga. Czyli nigdy nie będzie chciał nas od Boga odsunąć ani buntować przeciwko Panu Bogu. Z kolei człowiek dany od złego ducha będzie nas buntował przeciwko Panu Bogu i będzie tak mówił wręcz, że widzisz, jakby Bóg istniał, to by się coś takiego w twoim życiu nie przydało. I znowu człowiek dany od Pana Boga będzie tak starał się nam radzić, tak kierować naszym życiem, żebyśmy jednak byli blisko Pana Boga, więc zachęcę do modlitwy, do Eucharystii, do sakramentów, jeżeli by się miało pojawić w naszym życiu coś, co nam ograniczy drogę do sakramentów. no to wtedy ta osoba będzie interweniować i będzie mówić, słuchaj, nie rób tak, bo możesz sobie zablokować drogę do komunii świętej, do otrzymania rozgrzeszenia. Człowiek dany od złego ducha, no będzie wręcz nas namawiał do jakiegoś innego zła, prawda? Czyli przypuśćmy, zostawił żonę mąż, poszedł sobie gdzieś tam, albo żona zostawiła męża i taki nagle, w cudzysłowie, przyjaciel od złego ducha będzie nam mówił, nie przejmuj się, znajdziesz sobie kogoś innego. Tylu przecież jest chłopaków, tyle jest dziewczyn na świecie. Co ci szkodzi? No, poszedł sobie jeden, znajdzie się drugi. To są typowe właśnie rady od kogoś takiego. I tutaj przegrywa wiele osób, że nie potrafi rozróżnić tych ludzi, których trzeba od siebie separować, bo to są od złego ducha, od tych, którzy pochodzą od Bożego Ducha, którzy może mówią jakieś trudne rzeczy, ale jednak mówią prawdę. No i to jest właśnie taka trzecia rzecz, trochę ją uprzedziłem, jak rozpoznajemy, że ktoś jest od Boga czy od złego ducha. Ci od Pana Boga w tym naszym doświadczeniu boleści krzyża, no będą mieli odwagę też powiedzieć, słuchaj, no wiesz jak to jest, wina jest zawsze po dwóch stronach. To nie jest tak, że tylko jedna strona jest winna. No też trzeba wtedy przyjrzeć się sobie samemu, no czy gdzieś się do tego nie przyczyniłeś, że się stało jak stało. I taka osoba no, pełni rolę właśnie takiego lekarza, który czasami powie nam tą trudną prawdę. A ta od złego ducha uniewinni ciebie doskonale. Ty jesteś niewinna, ty jesteś niewinny. To ta druga strona jest winna. Popatrz, jak ciebie skrzywdziła i zaczyna ciebie buntować. I to jest właśnie duch buntu, nawet tak mówimy o szatanie, że taka osoba zawsze będzie ciebie buntować. Wprowadza siebie na wojenne ścieżki. Wojna to jest złe rozwiązanie. W wojnie nie ma wygranych. Ale od złego ducha taka osoba zawsze będzie ciebie prowadziła do wojny, do sprawiedliwości, do postawy oko za oko, ząb za ząb. I od takich ludzi trzymacie z daleka. Więc wracając jeszcze raz do tej samej myśli. W doświadczeniu, kiedy przeżywamy ból, kiedy nasze serce cierpi, nie jesteśmy sami, Bóg nam kogoś podsyła. Tak samo zły duch, ale się teraz koncentrujemy już tylko na Bogu. Trzeba prosić wtedy o taką łaskę, żeby umieć takich ludzi dostrzec i dopuścić do siebie. Żeby się nie izolować, bo same można się bardzo pogubić. Nawet Maryja, tak wielka, doskonała, święta, potrzebowała Jana, skoro dał Maryi Jezus taką właśnie pomoc. Więc nie myślmy sobie, że to sobie poradzę sam. Nie. To się po prostu nie sprawdzi. Jeśli Bóg kogoś takiego daje, to obyśmy potrafili kogoś takiego przyjąć. Także jeszcze ostatnia myśl już. Nie chcę was zamęczać, bo godzina późna. A to ciepełko tak cudownie nas usypia. Ale ta myśl to jest, myślę, dość istotna. Ja ją przeczytam tutaj, bo to jest cytat z pisma Alicji Lęczewskiej, które bardzo serdecznie wam polecam. Te słowa Jezus wypowiedział do polskiej mistyczki. Wszelki trud, wszelkie zranienia i wszelki ból, jakich zaznajesz na ziemi, są ci dane i dopuszczone, by cię ocalić na wieczność w moim domu. Bardzo ważne słowa. Wszelki trud, wszelkie zranienia i wszelki ból, jakich zaznajesz na ziemi, są ci dane i dopuszczone, by cię ocalić na wieczność w moim domu. Warto te wszystkie trudne sprawy, jakie nas spotykają, potraktować jako okazję do odpokutowania za grzechy, które były obecne w naszym życiu. I choć to jest nieraz bardzo trudne, ale warto właśnie tak czynić. Boże, nie chcę tego, bo to mnie bardzo boli, ale przyjmuję to doświadczenie jako pokutę za zło, które się gdzieś dokonało w moim życiu. I oby się to przyczyniło do zbawienia mojego i też tej drugiej strony. Czasami to jest współodkupieńcze, to takie słowo, gdzie się wielu może teologów czepiać, że niewłaściwe, ale myślę, że chodzi o to, żebyście też pojęli, że czasami też jest tak, że wina naprawdę, jakby tak znowu procentowo, że 90% winy jednej strony, 10% drugiej. I często ten, który ma tylko te 10% winy, bardziej cierpi. Ale wtedy ona może powiedzieć, ja, Boże, przyjmuję to cierpienie, żeby ta dusza tej właśnie osoby została zbawiona. Ja bardzo cierpię, tutaj niewiele zawiniłam czy zawiniłem, cierpię, ale to oddaję, to cierpienie przyjmuję, żeby ta druga strona się opamiętała, żeby kiedyś poszła do nieba. I to jest coś niesamowitego, jeżeli ktoś do tego dojdzie. Czyli przez to cierpienie my mamy szansę odpokutować za swoje grzechy, uczynić to zło okazją do tego, żeby się bardziej uświęcić, ale też możemy to ofiarować za kogoś, szczególnie za tego, który nas poranił. To już jest bardzo wysoka umiejętność, wysoki stopień świętości. Jeżeli ktoś tak potrafi się modlić, to super. Ale starajmy się też to przyjąć jakoś do wiadomości, że po to Pan Bóg to dopuszcza, żebyśmy mogli pójść do nieba, żebyśmy już to, co możemy odpokutować, odpokutowali na ziemi, żeby już po śmierci nie męczyć się dodatkowo jeszcze jakimiś cierpieniami w czyśćcu.